W audycji Cisza w Eterze powracamy do rozmowy z panią Barbarą Cholewą, koordynator programu Gorący Patrol przy Centrum Wolontariatu w Lublinie. Zanim przejdę do kwestii, o której wspominałam kilka minut temu, czyli kwestii badań nad tym, jak długofalowo pomagać i jak lepiej pomagać osobom radzić sobie z problemem bezdomności, myślę, że warto zadać jeszcze inne pytanie, tak tytułem wstępu do drugiej części naszej rozmowy. Jakich ludzi najczęściej spotyka pani w swojej pracy i kogo najczęściej dotyka problem bezdomności? Wydaje mi się, że warto też w tym momencie tutaj scharakteryzować trochę te osoby. Między innymi też po to, żeby pomóc naszym słuchaczom może pozbyć się stereotypów, ponieważ problem bezdomności dotyka w bardzo różnych i bardzo przedziwnych momentach życia.
Bezdomnym nigdy się osoba nie staje z dnia na dzień. To zawsze powtarzam też na grupach, tam gdzie prowadzę spotkania z osobami bezdomnymi. Do bezdomności się dochodzi, ją się jakby tworzy. Problem bezdomności spotyka różne grupy zawodowe i są to często osoby po domach dziecka. Każdy ma swoją historię przede wszystkim. Są to osoby, które są porzucane w młodym wieku, są osoby, które wychodzą z zakładu karnego po długim wyroku i nie są przyjmowane już do swoich rodzinnych domów. Są to osoby, które się w ciągu życia uzależniają i tracą powolutku właśnie, i to jest to dochodzenie do bezdomności, powolutku tracą te wszystkie rzeczy, które mieli, czyli domy, rodziny, wsparcie rodziny. No i tak się osoba boryka najpierw z różnymi innymi problemami, aż w końcu wydaje mi się, że traci nadzieję na wsparcie, odrzuca też często różne formy pomocy lub nie potrafi prosić o pomoc. To jest najczęstszy problem naszych, czyli brak jakiejś formy wsparcia. No i trafiają osoby w końcu na samą ulicę, czyli gdzieś poszukują tego życia w innych warunkach, odłączają się od rodziny, od społeczności i trafiają właśnie na ulicę.
Chciałabym teraz wrócić też do kwestii, którą poruszyła pani też wcześniej w naszej rozmowie. Gdzieś dało mi to do myślenia, że bezdomność to nie tylko brak dachu nad głową, ale to jest całe spektrum różnego rodzaju problemów i ograniczeń i też tego, co jest w głowie takiej osoby, czyli też wszelkie rodzaje, cały ten bagaż psychologiczny, psychiczny. Myślę, że warto w tym momencie zrobić sobie może takie małe ćwiczenie, myśląc o tym, co nas potrafi wyprowadzić z równowagi i co może doprowadzić do nawet delikatnego, ale jednak załamania jakiegoś kryzysu psychicznego w momencie, kiedy tracimy część, jakąś naprawdę niewielką część gruntu pod nogami, mając dom, mając pracę, ale przychodzi jakiś problem i nawet najmniejszy problem, w zależności od tego, w jakim momencie życia jesteśmy, potrafi naprawdę bardzo duże piętno na nas odcisnąć i potrafi sprawić, że nie czujemy motywacji do działania i potrafimy widzieć świat w bardzo czarnych barwach. Więc teraz porównując te nasze doświadczenie, jeżeli ktoś ze słuchaczy ma takie doświadczenie na koncie, to powinien teraz to sobie pomnożyć przez cały szereg innego typu problemów, czyli całkowity brak domu, brak pracy, brak wsparcia rodziny. Przyznam szczerze, że ja sobie tego nie potrafię wyobrazić. Co może taka osoba czuć i z jakimi, i z problemami, jakiej skali może się mierzyć?
No ja spotykałam i spotykam wiele osób młodych, bo coraz więcej osób młodych jest na ulicy i one już po 2-letnim przebywaniu poza społeczeństwem, czyli na ulicy, one określają siebie już jako wyrzutków i już mają w głowie zbudowany obraz, że są nikim dla osób, które koło nich przychodzą, dla społeczeństwa. Dlatego ważne jest tak zrozumienie tego, żeby dawać tym osobom godność, czyli nie odrzucać ich, nie wyzywać ich na ulicy w różnoraki sposób, bo stereotypy mamy przeróżne na temat osób bezdomnych właśnie, tylko zainteresować się, że za każdą tą osobą jest historia. Najczęściej jest to historia bardzo trudna, już od młodego dzieciństwa i z którą sobie ktoś pewnie nie poradził w ciągu życia. I dlatego zachęcam do akceptacji, nie oceniania tych osób, że to jest właśnie pijak, brudas albo człowiek, któremu się nie chce pracować, bo być może jakaś część z tych osób może takie mieć cechy, z tym, że nie wszystkie osoby, w szczególności osoby, które są uzależnione, są w mechanizmach uzależnienia i one nie widzą swojego zachowania tak naprawdę trzeźwo i tu nie broniąc i nie usprawiedliwiając tych osób oczywiście, ale one zanim trafią w ogóle na leczenie, zorientują się, że to przez alkohol trafiły na ulicę. To jest dosyć długa droga wielu właśnie naszych prób podejmowanych rozmów z tymi osobami.
A wracając do kwestii stereotypów, o których pani też wspomniała, jakie stereotypy, które krążą w społeczeństwie, uważa pani za najbardziej krzywdzące? Z czym najbardziej takim może brutalnym i bolesnym spotkała się pani w swojej pracy, albo co pani obserwuje ogólnie, obserwując, słuchając osób, które poruszają kwestie bezdomności, które mówią o osobach bezdomnych?
No, że to są pijaki i im się nie chce pracować, to częste jest. Mhm. No, że są brudasami, czyli się nie myją, to też jest pewnie krążące. Z tym, że ja coraz częściej podejmuję takie myśli i zachęcam do rozmyślania, czy jak ktoś mieszka na klatce albo w pustostanie, to jak ma się umyć? Mhm. Czy jak mieszka w pustostanie albo pod krzakiem, to jak ma pójść do pracy? A bywają takie osoby zawzięte, które podejmują próby takie. Albo jak osoba taka ma wytrzeźwieć, będąc na ulicy? To też jest trudne. I właśnie w tych projektach wiele razy słyszałam takie pytania. No ale Basiu, jak ja mam wytrzeźwieć, jak mieszkam na ulicy? Jak wszędzie trzeba, żeby przeżyć tą noc, trzeba się napić, nie? Mhm. Albo gdzieś tam, jak mam znaleźć pracę, jak ja nie mam gdzie się umyć i gdzie się przespać, przecież nie pójdę w takim stanie do pracy.
Słuchając o pani doświadczeniu w kontakcie, rozmawianiu z osobami, które korzystają z projektów realizowanych przez Gorący Patrol, przychodzi mi do głowy takie pytanie, jak to wygląda, czy jak duża jest skala osób bezdomnych, które decydują się na skorzystanie z tej pomocy, czy to są osoby, jakby, które jednak stanowią mniejszość osób bezdomnych w Lublinie, bo wydaje mi się, że chyba to też jest pewnego rodzaju wysiłek, żeby o taką pomoc się zwrócić i wziąć udział w takim programie w dłuższej perspektywie. Czy może jednak to jest właśnie jakiś taki stereotyp, który ja mam w głowie? Jak to wygląda? Jak dużo osób borykających się z problemem bezdomności w naszym mieście po tę pomoc się zwraca? Na przykład do państwa.
Próbuję bardzo dużo osób. Naprawdę od chyba 4 lat prowadzimy te projekty, albo 5, nie pamiętam dokładnie. I przeprowadziliśmy przez te projekty naprawdę dużą liczbę osób, które zechciały spróbować tej zmiany. A wiadomo, że zmiana jest to stres i lęk, co będzie. Więc to jest obawa tych osób, że każda zmiana w ich życiu coś im da albo nie da, czyli ten strach, który przychodzi z nimi przy pierwszych rozmowach o tych projektach, jest dosyć duży. My raczej staramy się dosyć długo z tymi osobami rozmawiać właśnie tam na 1 maja, gdzie podajemy te posiłki, bo w międzyczasie mamy czas z nimi porozmawiać, czyli jednak zachęcać w rozmowie i pokazywać, że my jesteśmy, czekamy na jego gotowość. Mhm. Sama pomoc, to jest, jak rozdzieli pani słowo pomoc, to jest pomoc. My dajemy moc tym ludziom, próbujemy dawać moc do tego, żeby mieli tą motywację do zmiany, żeby próbowali tych zmian. I myślę, że dużo osób potrzebuje trochę czasu do tego, żeby dojrzeć do tego, żeby przyjść do księdza Mietka Puzowicza, podejść i powiedzieć, to ja bym spróbował w tym projekcie. I tak to się odbywa dokładnie, że my wielokrotnie jako wolontariusze podejmujemy rozmowy i nie tylko o projekcie, ani o zmianie, tylko po prostu skłaniamy się, pochylamy się nad ich problemami i nad ich życiem, słuchamy ich uważnie i przychodzi taki moment, że oni chcą. Także bardzo dużo osób przeprowadziliśmy przez te projekty. Niektóre osoby są nadal, że tak powiem, w społeczeństwie, czyli funkcjonują, zostały w społeczeństwie i to jest bardzo wartościowe dla każdej takiej osoby codziennie tą próbę podejmować.
Mhm. A teraz chciałabym wrócić do kwestii badań, o których pani wspominała, badań nad tym, jak poprawić tę długofalową pomoc. Do jakich wniosków udało się pani dojść do tej pory i jak wyglądają te badania? Jakie informacje pani zdążyła zebrać?
To znaczy jeszcze badań nie skończyłam, także dopiero zebrałam, przebadałam 150 osób bezdomnych w Lublinie przy wsparciu też organizacji, ponieważ zastał mnie COVID i część osób była pozamykana w schroniskach, ale udało mi się zebrać tyle osób. Ja prowadzę badania nad koherencją i poczuciem własnej wartości. O zmianie, czyli do 2 lat, jak osoby bezdomne postrzegają swój świat i jakie mają poczucie własnej wartości, jakie wartości w życiu mają, a co się zmienia, jeżeli zostają dłużej na ulicy. Bo to jest właśnie clue, że bardzo trudno jakby wyjąć osobę bezdomną, jeżeli jest już wiele lat na ulicy. I chcę zobaczyć, na co działać psychologicznie, żeby tym osobom lepiej pomagać właśnie, bo tak naprawdę dając im mieszkanie i pracę, to jest za mało, to nie jest wystarczające. Trzeba zobaczyć, jak psychologicznie pomóc tym osobom, żeby one zostawały w tym społeczeństwie, co im brakuje, jakie mają deficyty właśnie w wartościach, co się tam poprzestawiało, że one tkwiły w tej ulicy, nie? I to jest bardzo ważne, żeby podjąć tą próbę, bo każdy może dać o sobie bezdomnej pokój i pracę. I cóż z tego? Ta osoba jest dalej, to jest ciekawe, co dowiaduje się na grupach, to zaraz powiem, ta osoba dalej tkwi często w uzależnieniu, tkwi w samotności, tkwi w bezradności, tkwi w swoich deficytach, które przez lata się tworzyły. I tutaj jest podjęcie pracy, żeby na dłużej one zostawały w społeczeństwie, żeby nie wracały do tej bezdomności. To jest ta praca psychologiczna raczej i praca nad sobą. A ciekawe jest to, co się na grupach dowiaduje, że same osoby w kryzysie bezdomności różnie postrzegają swoją bezdomność i to jest niesłychanie ciekawe, dlatego że na przykład kobieta, która jest 17 lat bezdomną, ona się czuje bezdomna tylko wtedy, kiedy traci stancję, czyli 17 lat podejmowała pracę, gdy tylko traci taka osoba pracę, to wiadomo, że ją wyrzucają ze stancji, no bo nie ma za co zapłacić. Wylatuje od razu na ulicę, Gdzieś opowiadała, że oczywiście korzystała ze schronisk, ze schroniska i podejmowała kolejną pracę i znowu była na stacji. I tylko wtedy, kiedy była w schronisku, czuła się osobą bezdomną, mimo że 17 lat mówi, że nie ma domu. Tak naprawdę.
Mhm.
Są osoby, które są w schroniskach i one czują się bezdomne, mimo że mają dach nad głową, tak zwany pokój. Przecież czysto, ciepło mają jeść, ale są osobami bezdomnymi. Są osoby, które dostają od nas właśnie mieszkanie na czas projektu i po 2 tygodniach potrafi taka osoba powiedzieć, mieszkając nie w swoim mieszkaniu, tylko projektowym, powiedzieć, że ona już nie jest bezdomna. Także to jest bardzo ciekawe, jak te osoby w ogóle postrzegają swoją bezdomność.
A czego potrzeba, żeby myśleć o trwałym wyjściu z bezdomności? Co się składa na ten proces i na wychodzenie z tego kryzysu? Głównie z perspektywy osoby, którą dotyczy ten problem, ale też i z perspektywy organizacji. Chodzi mi o to, że teraz chciałabym podsumować to, o czym mówiłyśmy do tej pory i gdzieś też zobrazować słuchaczom, jak dużo działań wymaga pomoc jednej konkretnej osobie.
Na pewno jest to jakaś roczna współpraca z tą osobą, praca i grupowa, i indywidualna. Potrzeba takiej osobie zapewnić na pewno dom lub pokój, w którym będzie mogła mieszkać. Współpraca ze znalezieniem pracy, czyli pomoc, bo te osoby nie trzeba wyręczać, tylko po prostu kierować w różnych momentach, gdzie są wyuczone bezradności albo są bezradne. My wspieramy przy poszukiwaniu pracy, ale skłaniamy się do tego, żeby ona przychodziła sama w internet, siedziała, szukała i tak dalej. Czasem są to osoby bez zawodu, chociaż rzadko, i wtedy można podjąć próbę, żeby się wykwalifikowała, czyli podjęła jakiś kurs zawodowy. Bardzo ważne dla mnie jest pomoc prawnika, który spróbuje uregulować wszelkie, jeżeli ta osoba ma długi z komornikiem sprawy, żeby mogła właśnie realnie wejść w tą taką oficjalną stronę zatrudnienia, bo to właśnie te osoby często nie wchodzą w to zatrudnienie jawne, bo po prostu mają jakieś długi, które zaraz zostają jakby z pierwszego wynagrodzenia zabierane i ta osoba dalej jest bez funduszy. Więc prawnik na pewno. Na pewno praca indywidualna, psychologiczna lub psychoterapeutyczna. Często praca terapeutyczna i to no pewnie najczęściej terapia uzależnień. My podejmujemy próby i w centrum stowarzyszeniu i wysyłamy takie osoby do ośrodków tutaj poradni uzależnień. I na końcu próba zadziałania powrotu do rodziny, czyli szukamy osoby, które są w pobliżu gdzieś, które są rodziną i które mogą dać wsparcie takiej osoby. Często te osoby nie chcą kontaktu, ale po kilku właśnie sesjach z psychologiem potrafią podjąć próby powrócenia do rodziny. I to jest często wsparciem właśnie. No, dużym problemem jest samotność tych osób, ponieważ no, wychodzenie z bezdomności polega na tym, żeby jednak oni nie chodzili do tych miejsc, do których przez ostatnie kilka lat chodzili, żeby się nie spotykali z tymi osobami, które są w czynnym uzależnieniu i które są ciągle na ulicy. I tu doskwiera bardzo, bardzo duża samotność i to jest chyba największy problem tych osób, samotność. Bo my możemy być wolontariuszami, my możemy ich wspierać, my poświęcamy im dosyć dużo czasu w tygodniu, my spędzamy z nimi święta. Także nie zostawiamy ich, ale my zawsze będziemy gdzieś wolontariuszami. My będziemy ich przyjaciółmi, ale takimi troszkę innymi. A poszerzenie ich świata o nowych znajomych, bezpiecznych dla nich znajomych, to jest dosyć długi proces i to często jest takim dużym problemem dla nich.
A jakiej liczbie osób są Państwo w stanie pomóc w ramach programów, o których Pani wspominała?
W każdym programie mamy po 30 osób. Teraz prowadzimy 2 programy, także w listopadzie nam się albo w grudniu kończą teraz. I nie wiem, jak będzie w nowym roku, ale jakieś 60 osób w tych 2 programach zawsze obejmujemy pomocą.
A jak wielu, bo o tym jeszcze nie wspomniałyśmy w naszej rozmowie, myślę, że warto też jeszcze zadać to pytanie. Jak duża skala bezdomności dotyczy Lublina? Ile osób mniej więcej jest na ulicach, bo to da się w jakimś stopniu zmierzyć, ponieważ zawsze co roku Straż Miejska, różne służby, także we współpracy z organizacjami, zajmuje się akcją liczenia osób bezdomnych.
No około 250 chyba teraz, z tym, że wszystkich nie policzymy, dlatego że osoby, które mieszkają gdzieś po altankach albo w miejscach, gdzie Straż Miejska nie dociera, te osoby nie są policzone. Do nas też docierają osoby inne niż do organizacji, które pomagają jakby na stałe jako noclegownie i schroniska, bo do nas docierają osoby często, które nie docierają do takich miejsc, po prostu są nietrzeźwe.
I teraz tak sobie myślę, porównując te dwie liczby, że skala, możliwość pomocy 60 osobom, wiadomo, że nie każda z tych osób z sukcesem wyjdzie z bezdomności, ale nie można tutaj umniejszać w żadnym wypadku tego, co Państwo robią, tej całej pracy i pomocy, którą Państwo świadczą, to jest bardzo dużo. W mojej prywatnej, subiektywnej ocenie. Na koniec tej naszej rozmowy chciałabym po prostu Pani oddać głos. Co chciałaby Pani przekazać naszym słuchaczom? Może jak zachowywać się wobec osób bezdomnych? Jak pomagać? Jak patrzeć na takie osoby?
Patrzeć oczami miłości, zrozumienia i akceptacji. To przede wszystkim chcę przekazać i taka gorąca prośba ode mnie, od wolontariuszy, od osób, które są osobami bezdomnymi lub w kryzysie bezdomności, żeby zawsze patrzeć oczami akceptacji. Za każdą tą osobą jest historia trudna, której my jako zwykli ludzie w społeczeństwie nie jesteśmy do tego, żeby ich te osoby oceniać, tylko podejmować próby pomocy. Ja dziękuję bardzo wszystkim za wsparcie w różnych formach, czy jak ktoś nam przynosi jedzenie, czy jak ktoś przychodzi i podaruje nam trochę ubrań, trochę tego czasu, czy innego wsparcia finansowego. To jest też bardzo ważne dla nas, że nie tylko my jako wolontariusze jesteśmy zainteresowani tymi osobami, ale także społeczeństwo w Lublinie jest mocno zaangażowane w to, żeby tym osobom pomagać, żeby ich wspierać w tym wychodzeniu z bezdomności, bo myślę, że wspieramy ich w tym działaniami, żeby one nie pozostawały na ulicy, tylko próbowały budować własne domy, budować nowe życie i nową dla siebie przyszłość, lepszą przyszłość. Myślę, że bardzo dobrze, że służby mundurowe podejmują też próby pomocy nam i pomocy osobom, które są w trudnych warunkach. Często jeżdżą do osób, które są w bardzo trudnych warunkach i też podejmują działania pomocy. Też kłaniam się mocno przed nimi i przed ich działaniami. Dziękuję za wsparcie wszystkich organizacji, które są w Lublinie, które działają na rzecz osób bezdomnych, bo wszyscy gdzieś mamy tą cegiełkę w tym, żeby tym osobom dawać godność. I o tą godność warto walczyć, o tą godność warto gdzieś myśleć o godności dla tych osób, czy to jest osoba czysta, brudna, czy jest trzeźwa, czy nie trzeźwa. Każdy z nas potrzebuje godności i tej godności warto, zachęcam do dawania tej godności wszystkim osobom, które widzimy na ulicy, a w szczególności osobom, które są na ulicy i są w bardzo trudnej sytuacji.
Dziękuję bardzo za te słowa i za całą naszą rozmowę. Moim gościem w tej godzinie audycji była Barbara Cholewa, koordynator programu Gorący Patrol, działającego przy Centrum Wolontariatu w Lublinie, programu, który pomaga osobom w kryzysie bezdomności. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo.
A my słyszymy się po 23:00.